Zapadła mi w pamięć jako siostra, która nie lubi błyszczeć, nie musi być duszą towarzystwa, bije od niej pokój. Odebrałam ją jako siostrę, która ma głęboką relację z Jezusem, jednocześnie mocno stąpa po ziemi, co przejawiało się między innymi w tym, że nie migała się od żadnej pracy. Jak coś robiła to dobrze i solidnie. Była stanowcza, ale z dobrym sercem. Nie wpadała w spiritualizację wszystkiego. Siostra Nulla Garnińska, uczennica krzyża. Co to w ogóle znaczy być uczennicą krzyża?
Dla mnie być uczennicą krzyża to żyć na 100% tym, czym jestem. To, co jest mi powierzone i tak od początku. Usłyszałam we wspólnocie, że wszystko ma nas kształtować i wszystko można przemieniać w ofiary i modlitwę. Więc chociaż w wielu wypadkach albo w większości jakby mojego powołania, życia zakonnego, obowiązków, jakie podejmowałam, nie byłam na takiej pierwszej linii frontu właśnie takiego apostolatu, które jest zasadniczo celem naszej wspólnoty. Apostolstwo świeckich, ale wiedziałam, że u podwalin każdego fundamentu musi być ofiara i po prostu tak podejmowałam. Nie jako cierpiętnictwo moją pracę, zadania, tylko po prostu z miłością, że dzisiaj ja robię to w intencji tej, której mojej siostry głoszą słowo. I może dlatego tak ktoś o mnie powiedział, czy tak mnie widział. Myślę, że to promieniowało.
A może siostra powiedzieć kilka słów, kilka zdań, jak to się wszystko zaczęło?
Powiem tak, Bóg jest bardzo wierny, ponieważ będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej, kiedy ksiądz przygotowywał nas do komunii, pochodzę ze wsi, więc tam był tylko ksiądz proboszcz, powiedział nam taką rzecz istotną i myślę, że odważną, żebyśmy pomyślały o tym, w jakiej intencji chcemy przyjąć Jezusa po raz pierwszy. O czymś bardzo ważnym, żebyśmy tego dnia Jezusa o to poprosiły. Ja długo nad tym myślałam, ale nie wiedziałam, co to może być coś takiego ważnego. I wtedy w dniu pierwszej komunii poprosiłam, żeby moje serce należało kiedyś do Boga całkowicie. To było takie pewnie dziecięce, z prostotą wypowiedziane pragnienie. Później o nim, owszem, pamiętałam, ale nie czułam się wobec tego zobowiązana. I kiedy w 1985 roku do mojej rodzinnej miejscowości przyjechały pierwsze kandydatki ze wspólnoty sióstr uczennic krzyża, mówię kandydatki, bo to były same postulantki, wraz z siostrą Chrystianą, założycielką naszej wspólnoty, która wówczas była jeszcze w zgromadzeniu siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, była również w ich stroju, mimo że była już na eksklaustracji, prowadzić rekolekcję ruchu pomocników Matki Kościoła zainicjowanego przez prymasa Wyszyńskiego. Pierwsza moja myśl była, Boże, takie młode dziewczyny się marnują. I w ogóle podziwiałam tę młodzież, myśląc, jak można na wakacje wyjechać z siostrami i z księdzem. Ale pragnienie, jakie mi towarzyszyło jako już nastolatce, założenia rodziny, to było jedyne moje pragnienie. I żebyśmy w punkcie religijnym z tą moją drugą połówką mogli się zgadzać, bo widziałam, wyrosłam z takiej rodziny religijnie tradycyjnej. Widziałam moich rodziców modlących się codziennie, klękających do pacierza. I widziałam, jak to po prostu wiele konfliktów, trudności, właśnie wiara w Boga pomaga im po prostu przejść jakby dalej ponad to, co jest trudnością. Więc sobie wtedy wymyśliłam, że z takiej grupy rekolekcyjnej, widząc tak wartościową młodzież, no to właśnie, może jakiś kandydat się znajdzie. Nie myślałam jeszcze wtedy o powołaniu, ale kiedy po trzech takich turnusach trwających po 2 tygodnie wszyscy wyjechali, to zobaczyłam, że brakuje mi sióstr. Mimo, że tych relacji się sporo nawiązało, korespondencji, telefonów to jeszcze wtedy nie, bo nie było komórek, więc wszystko było trudniejsze. W ogóle ja na rekolekcjach, w których też uczestniczyłam, ponieważ młodzież z parafii mogła dołączyć na konferencję, po raz pierwszy usłyszałam, że o rozeznanie powołanie trzeba się modlić. To był dla mnie w ogóle szok, bo mnie się wydawało, że ja wiem, co ja chcę w życiu robić. I jakby z tym zadziwieniem zostałam po wyjeździe sióstr, młodzieży i zaczęłam się modlić codziennie modlitwą różańcową, żeby Pan Bóg pomógł mi odnaleźć moją drogę życia. Długo nie musiałam czekać, bo jeszcze tego samego roku, 85 jesienią, ksiądz proboszcz powiedział mi, że do starej opuszczonej plebanii przyjdą te siostry, które były w wakacji i rozpoczną pierwszy nowicjat w historii wspólnoty sióstr uczennic krzyża. Więc to był dla mnie kolejny znak, ponieważ ja pochodzę z Przybiernowa, diecezji szczecińsko-kamieńskiej. To są ziemie odzyskane, więc tam nigdy nie było wcześniej w ogóle kościoła katolickiego, a co dopiero sióstr, nawet po wojnie. Więc to był dla mnie znak, że to nie ja muszę szukać, Bóg mnie odnajduje przez obecność sióstr.
I zaczęło się od PMK w sumie.
Tak, zaczęło się od PMK.
Czyli już wtedy tak. Kardynał Wyszyński coś chyba tak. miał do powiedzenia.
Już chyba mnie wyszukał, a o samej osobie kardynała to jakby u mnie w domu się mówiono, z tego względu, że rodzeństwo mojego taty było bierzmowane przez prymasa Wyszyńskiego, kiedy odbywało się pierwsze bierzmowanie po wojnie na ziemiach zachodnich. I dlatego jakby o sobie słyszałam, nigdy nie widziałam. Mój pierwszy kontakt z osobą prymasa to był jego pogrzeb oglądany przez transmisję i takie wielkie poruszenie też serca. Nigdy nie widziałam pogrzebu kapłana. A wtedy no, tysięczne, nie wiem, dziesiątki tysięcy tłumów. I to mnie jakoś naprawdę bardzo tak zadziwiało, poruszało, jeszcze nie wiedząc dlaczego pewnie.
Pomyślałem sobie wczoraj wieczorem podczas lektury tego świadectwa siostry, że jakoś oboje sobie nawzajem zawdzięczacie całkiem sporo w całej tej historii i prymas tysiąclecia siostrze, że można było ujawnić to, co siostra przez pomoc ogromną i wstawiennictwo prymasa uzyskała, odzyskała. Cała ta historia jest fascynująca i już na różne sposoby była omawiana w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach. Czy my też moglibyśmy usłyszeć kilka zdań, jak to wyglądało właśnie wtedy, kiedy siostra się dowiedziała, że coś jest nie tak?
O tej rzeczywistości nie potrafię inaczej mówić rzeczywiście jak w kontekście wspólnoty, ponieważ i choroba zaczęła się we wspólnocie, kiedy przyszłam w ogóle do wspólnoty, modlitwa o beatyfikację prymasa była w niej obecna. Bo to była codzienna modlitwa, którą odmawiałyśmy. Więc jakby weszłam w ten klimat i w to czerpanie z tego źródła, do którego Bóg mnie zaprosił. To był rok 1986, kiedy już na stałe wstąpiłam do wspólnoty. I po 2 latach już życia w postulacie jeszcze wtedy zdiagnozowano u mnie ten nowotwór tarczycy. No, diagnoza na tyle była późna, że już były zaatakowane węzły chłonne. Trochę byłam temu winna, może bardziej niż trochę, ponieważ zbagatelizowałam pierwsze objawy choroby. To był też moment, kiedy nie mówiło się choremu o takiej diagnozie nowotworu, więc sama ją wyczytałam z dokumentacji medycznej. I później, kiedy po roku nastąpiła wznowa choroby i już przerzut do gardła, zmiany były na płucach, na żebrach, mostku, to siostry jedyne, co przyszło do głowy, że prośmy kogoś swojego. Wiedziałam, że siostry się za mnie modlą również tą modlitwą o beatyfikację już wcześniej, o takie umocnienie w chorobie. Ale kiedy już był moment zagrożenia życia, to siostry zostały zmobilizowane przez naszą założycielkę, siostrę Chrystianę Mickiewicz, do tego, żeby podjąć nowennę od cud uzdrowienia. Jak wiemy, nowenna trwa 9 dni, ale nasza siostra miała taką intuicję, żeby każdego dnia odmawiać całą nowennę, więc 9 razy w ciągu jednego dnia siostry z rękoma rozłożonymi w krzyż prosiły o cud uzdrowienia i ta modlitwa trwała 6 tygodni, do 7 nawet. No, wspólnocie wszystko zawdzięczam i ta wiara sióstr mnie też przeniosła.
Pomyślałem sobie o tej nocy, tej szczególnej nocy, 14-15 marca, że to był wtorek i środa 5. tygodnia Wielkiego Postu. Wczoraj sprawdziłem, jakie były czytania. Wtedy Jezus mówi wszystkim, że On nic z siebie sam nie chce czynić, tylko robi to, co czyni Ojciec. I okazuje się, że z tego jakby nic albo niczego dzieją się wielkie rzeczy. Siostra ma tak na imię właśnie. Jak to w ogóle się wydarzyło, że siostra wybrała takie imię?
We wspólnocie, kiedy ja wstąpiłam, to był taki moment, że mogłyśmy zaproponować imię lub przyjąć jakieś zaproponowane. Ja miałam pomysł na inne imię, ale już moja współsiostra, również postulantka, też je pragnęła, więc pomyślałam, wycofam się, to niech ma takie. I czekałam na zaproponowanie imion. Siostry mi powiedziały 5 imion i kiedy usłyszałam nulla, i znaczenie, że to jest nic, być takim niczym, to pomyślałam sobie, że skoro w ogóle cel zmiany imienia jest taki, żeby on pomógł nam przeżywać powołanie, to imię będzie mi przypominało, że bez Boga jestem niczym, a w nim mam swoją wartość, tak jak zero, samo w sobie nic nie znaczy. Choć jest wartością, ale dopiero złączone z cyfrą je pomnaża. I bardzo to imię do mnie przylgnęło od razu. Żeby się tak ukryć, i muszę powiedzieć, że Pan Bóg był konsekwentny w tych zadaniach, do których mnie posyłał, no, przez moich przełożonych, że jakby byłam tak zwykle na zapleczu. No, odnajdywałam tam bardzo swoje miejsce, ale też niejednokrotnie nie było to łatwe, nie powiem, że czasem o mnie zapomniano w takich ważnych wydarzeniach i tak dalej, to zawsze myślałam, nulla, ale przypomnij, jak masz na imię i o co Boga prosisz. Więc takie wszystko jest spójne i z jednej strony zaskakujące z perspektywy czasu, widzę, jak to jest wszystko w planach Boga.
Okazało się, że z tego nic Pan Bóg zrobił coś niesamowitego, niezwykłego, coś bardzo wielkiego. Jest hojny. Bóg rzeczywiście jest hojny. A czy mogłaby, siostra, odsłonić choćby rąbek tych przeżyć? Bo ci, którzy w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach też trochę obserwowali, czy dowiedzieli się w ogóle o siostrze istnieniu, o tym, co się działo, no mamy jakoś w głowie od tej strony medycznej to, co na zewnątrz zostało ujawnione i kwestie procesu chorobowego i potem sam moment uzdrowienia czy ocalenia życia. Co się wtedy w siostrze działo? Rozumiem, że o wielu rzeczach można było już zapomnieć, ale niektóre pozostały w sercu, na pewno są cały czas w głowie, mimo że minęło już 32 lata, ale czy możemy o tym wiedzieć?
Tak, pozostała mi pamięć rozmów z lekarzami bardzo mocno i rozmów z siostrami, ponieważ lekarze rzeczywiście mówili mi o bliskiej śmierci, bo na początku powiedzieli, że to jest maksymalnie 3 miesiące życia, ponieważ w gardle po przerzucie wytworzył się guz wielkości 5 centymetrów. Trudności sprawiało mi wszystko, oddychanie, spanie, jedzenie. Siedziałam tylko w nocy, ponieważ nie mogłam leżeć i spać. Więc lekarze mówili mi o bliskiej śmierci, ale moje siostry ze wspólnoty, szczególnie siostra Chrystiana, przełożona i założycielka wspólnoty, mówiła mi o życiu wiecznym. I można powiedzieć, że koniec taki sam, ale to po ludzku, bo po Bożemu to dopiero brama, którą Bóg otwiera. I pomimo tych młodzieńczych pragnień, mając 21 lat, to ma się naprawdę takie szalone czasem też pomysły na swoje życie, jak się je przeżyje. To jakby, no tak byłam ukierunkowana przez też rozmowy z siostrami, że Bóg już przejął moje życie. I to była taka zgoda nie ze mnie samej, tylko naprawdę taka łaska, że Bóg tego chce, że chce tej ofiary dla tego dzieła, dla którego wstąpiłam, tego, co pragnęłam robić. No sam dramat choroby był rzeczywiście czymś bardzo trudnym, bo kiedy po miesiącu ten guz się powiększył, operacja wydawała się możliwa, ale od razu pan profesor mówił jeszcze w Szczecinie, że niesie duże ryzyko, że jej nie przeżyje. A jeśli przeżyje, to też to jest kwestia przedłużenia kilku miesięcy życia z takim już totalnym okaleczeniem, bo miałam mieć przeciętą żuchwę, usunięte część podniebienia, wstawioną tracheotomię. Jakby perspektywa no, nie dawała nadziei, ani takich nie roznaczała. Więc na operację zgody nie podpisałam. Później w Gliwicach również ponowna diagnostyka i zasadniczo ten sam przedmiot rozmowy, równie trudny. I zdałam się wtedy na Boga. Pomyślałam, że jeszcze chodzę, jeszcze oddycham. Na ryzyko mamy zawsze czas. I to była ta intensywna modlitwa moich sióstr, która już trwała, bo ja złożyłam też jako nowicjuszka śluby na wypadek śmierci. Prawo kanoniczne taką możliwość daje. Więc jednego dnia wyszłam ze szpitala, złożyłam śluby, a w nocy przejeżdżałam do szpitala w Gliwicach. I wiedziałam, siostry mi mówiły o tym otwarcie, że jak umrę, będę pochowana w habicie. I z tego też się cieszyłam.
Tak, siostra Anna zaczęła szyć wtedy ten habit. Tak,
tej nocy. No dramaturgia nocy była rzeczywiście czymś, czego chyba nie zapomnę do końca życia, ponieważ nawet nie wiedziałam, że wieczorem pan doktor powiedział mojej współsiostrze, która mi towarzyszyła, że najprawdopodobniej tej nocy nie przeżyje. Okazało się, że rzeczywiście zaczął następować obrzęk guza. miałam krwotok, no i zaczęło się duszenie. A wcześniej pan profesor jeszcze w Szczecinie mówił, że ta śmierć przyjdzie przez uduszenie, więc byłam przekonana, to już był marzec, prawda, ja w styczniu usłyszałam, że maksymalnie 3 miesiące życia. Więc byłam wręcz pewna, że to już jest koniec. Każdy oddech był takim ostatnim, naprawdę oczyszcza się wtedy człowiek ze wszelkich pragnień. Jedyne, które mi zostało i które mi towarzyszyło, to żeby umrzeć wśród sióstr. Zgoda była, nawet nie wołałam już o cud. Nie wołałam o życie, tylko o to, żeby umrzeć wśród sióstr. Ale nad ranem przyszła ulga. Po ludzku nie wiadomo skąd, dziś wiemy, że to wstawiennictwo kardynała Wyszyńskiego i działanie Boga sprawiło, że wszystko zaczęło wracać do normy, czyli operacji nie miałam. Guz zaczął się zmniejszać i każda wizyta następna w Instytucie Onkologii potwierdzała tylko coraz lepszą diagnozę. Więc my żyłyśmy z tym przekonaniem od zawsze, że jest to cud. O tym mówiłyśmy. Przestałyśmy mówić dopiero po 2011 roku, kiedy rozpoczął się proces na etapie diecezjalnym i kiedy już nie mogłyśmy tego mówić, żeby skoro jest coś poddane rozeznaniu Kościoła, to żeby nie robić rozgłosu. Chociaż dla nas z drugiej strony było to, że oddajemy wszystko w ręce Kościoła, rozeznaniu lekarzy, specjalistów, badaniu tej sprawy, ale że my i tak będziemy żyły z takim przekonaniem. Nikt nam go nie odbierze przecież, że jest to cud.
To prawda i trochę to wszystko trwało i nie było łatwo znów.
Nie było łatwo i nie wiem, czy nie jestem tego przyczynkiem, ponieważ jak wspomniałam, mając te 21 lat, myśmy nie wiedziały, co jest potrzebne, jaka dokumentacja do tego, by przedstawić to odpowiednim dykasteriom czy komisjom do rozeznania, że był to cud. I kiedy wróciłam do Szczecina, po 6 dniach od tej tragicznej nocy, ja zostałam wypisana w Wielki Czwartek do domu. No to ksiądz biskup Majdański, ówczesny pasterz diecezji szczecińsko-kamieńskiej, powiedział, umiałyście prosić prymasa, umiejcie mu podziękować. Skoro lekarze mówią, że to jest cud, poproście o dokumenty. Ja na jednej z wizyt, byłam wtedy nowicjuszką, kiedy pojechałam do Instytutu Onkologii w Gliwicach, no to w prosty sposób powiedziałam, że my modliłyśmy się o cud, wspólnota wołała intensywnie za przyczyną kardynała Wyszyńskiego. Wierzymy, że to przez jego wstawiennictwo się to dokonało. Tutaj lekarze również mówią, czy w takim razie mogę poprosić o taki dokument. I pan doktor w odpowiedzi powiedział mi wówczas, że nie wycofują swojego zdania, ale nie oni są od orzekania cudu i takiego dokumentu mi nie mogą wydać zwyczajnie. Więc wróciłam do Szczecina, do Przybiernowa, tam gdzie miałyśmy nowicjat. No i zrelacjonowałam tę rozmowę, mówiąc, że widocznie nie jest to taki cud, który byłby potrzebny do beatyfikacji, no bo skoro nie będzie dokumentacji, nie ma czego badać. I wydawało nam się to zamknięciem drogi, żeby jeszcze raz o cokolwiek prosić. I tak jak wspomniałam, my dalej cieszyłyśmy się tym, mówiłyśmy o tym, kiedy prowadziłyśmy jakieś rekolekcje. Czasem taka podpowiedź serca, intuicja, że kiedy były rekolekcje, szczególnie dla dorosłych, takie natchnienie, żeby jednak o tym wydarzeniu powiedzieć. I niejednokrotnie o tym mówiłam. I tak trwało lata. Ksiądz biskup Majdański, dopóki żył, to mówił bardzo często, ilekroć mnie spotykał, że odpowiem kiedyś przed Bogiem za to, że nie zrobiłam wszystkiego, żeby pomóc prymasowi. Takie słowa też mówił przełożonym. Więc szczerze powiem, że żyłam w poczuciu takiego niespłaconego długu wobec prymasa Wyszyńskiego. No ale wydawało nam się, że no co możemy więcej zrobić? Proszę sobie wyobrazić, że po 21 latach Bóg sam znalazł nas, ponieważ był to moment, kiedy jako wspólnota przeredagowywałyśmy nasze konstytucje i potrzebny był kontakt z prawnikiem. Moi przełożeni udali się do ojca Gabriela Bartoszewskiego, który pomagał siostrze chrystianie u początków wspólnoty w pisaniu takich zrębów konstytucji i później też odbywała z nim konsultacje, więc ktoś już o nas wiedział, prawda? Już wiedział, do czego Bóg nas powoływał, więc ta konsultacja wydawała się prostsza z tą osobą, a na pewno był to człowiek kompetentny w tych sprawach. I przy jednym ostatnim już spotkaniu siostry przy wyjściu zapytały ojca, jak sprawa beatyfikacji prymasa. I tu się cała historia zaczęła, ponieważ ojciec powiedział, że wszystko idzie w swoim tempie, ale nie ma co się śpieszyć, bo nie ma udokumentowanego cudu. Jest wiele łask otrzymanych za jego przyczyną. I siostra Chrystiana prawie wyraziła swoje oburzenie, mówiąc, jak to nie ma cudu, my mamy cud. I ojciec tak dosłownie wrócił, siostry zaprosił ponownie do pokoju, no ale to opowiadajcie, pierwsze słyszę. I po ludzku można powiedzieć, że to jest zbieżność po Bożemu, drogi opatrzności, bo mimo, że siostry, no jak potrafiły, opowiedziały tą historię bez szczegółów, jakby samo wydarzenie, jak to było, ojciec poprosił o kontakt ze mną, zostawiły ojcu maila do mnie, ale ojciec napisał wcześniej, niż siostry wróciły do Szczecina i pierwszy mail, jaki otrzymałam, był pod datą 28 maja, a to jest rocznica śmierci prymasa Wyszyńskiego. No i tak się zaczęła ta historia, pierwszy cud uzdrowienia niezbędny do beatyfikacji, jak się okazuje, a drugi cud chyba dla pogłębienia naszej wiary, że jak Bóg coś chce, to przeprowadzi. Bo historia odnalezienia dokumentów jest nie mniej cudowna.
Tak, to pomyślałem sobie też o tym, że to jest drugi cud z odnalezieniem dokumentacji, kiedy jej właściwie już nie być było. Nie powinno, a wszystko się udało i możemy się cieszyć tym błogosławionym. Nawzajem sobie sporo zawdzięczać się i to jest bardzo piękne. Pomyślałem sobie jeszcze o tej pierwszej dacie beatyfikacji, bo to miała być chyba Niedziela Trójcy Świętej.
Tak.
Bardzo ważne dla Was święto.
Dokładnie, dlatego że my jako uczennice krzyża bardzo głęboko i mocno staramy się przeżywać Triduum Paschalne. No bo uczennica krzyża nie może iść inną drogą jak tą drogą krzyża. Ale taka druga nazwa, niepisana, to chcemy, żeby nasze życie to odzwierciedlało uczennice Bożej miłości. Bo Bóg, Jezus oddał życie z miłości dla zbawienia człowieka. I dlatego główne święto wspólnoty mamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ta pierwsza data była taka bardzo spójna. Także jak słuchałyśmy w mediach, jak tam odliczano, że to będzie tyle i tyle lat od beatyfikacji księdza Popiełuszki, a tyle dni od ojca świętego Jana Pawła, to my mówimy, ale my mamy dokładnie w ten dzień największe święto i tak wydawało nam się to, że to jest takie nasze.
Potem okazało
chociaż
się,
Kościół
że jednak
jest powszechny, ale takie dla nas jeszcze bardziej, nie? Tak. Taki znak Boga, że w tą uroczystość Trójcy. A ten czas myślę, że każdemu był potrzebny, chociaż no nie ukrywam, że tak nas zasmuciła zmiana terminu, ale nie mieliśmy na to wpływu, nie miałyśmy ani my, ani Kościół. Te wydarzenia zewnętrzne to wszystko spowodowało i teraz już możemy się cieszyć.
Nowym błogosławionym, tak jest. Pewnie były setki godzin rozmów z kardynałem, co się dzieje i dlaczego właśnie w taki sposób. I jeszcze jedno pytanie. Biskup Michał Janocha przeczytał w niedzielę: my, papież Franciszek, naszą apostolską władzą, zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński, warszawski, prymas Polski, kardynał świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Jezusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka itd., itd. Co siostra wtedy czuła?
Ja do dzisiaj nie mogę ochłonąć od tego wydarzenia. Chcę powiedzieć, że aż nie wierzę, że to się dokonało, ale po prostu to się tak dokonywało mocno w moim sercu, że ja byłam tam ciałem, ale mój duch był też przy prymasie bardzo mocno. Po prostu zadziwienie, jak Bóg może przeprowadzić przez jedno życie człowieka. Bym powiedziała ode mnie od początku, prostej dziewczyny, że Bóg wydobył to na światło dzienne przez te wydarzenia, że to wszystko jest takie spójne. No, ogromna wdzięczność wobec Boga, który przez wstawiennictwo kardynała po prostu chce, myślę, że to jest dar i z pewnością tak jest dla Kościoła, ale jakoś dla naszej wspólnoty, bo on też weryfikuje to, z czego czerpiemy, bo z tej duchowości jednak bardzo mocno czerpiemy jako uczennice krzyża, duchowości prymasa, bo on założył właśnie ten ruch wspomniany na początku historii mojego powołania pomocników Matki Kościoła. A on w założeniach ma właśnie nieść pomoc Kościołowi, oddać swoje życie Maryi i wszystko ofiarować za Kościół. Więc to była też moja modlitwa w dniu beatyfikacji. Ja też modlę się swoim imieniem o wypełnienie charyzmatu. Bo każda z nas, obierając imię, przyjmuje jeszcze intencje, dla której chce przeżyć swoje powołanie, tak szczególnie w duchu, w cichości serca. I ja nawet nie wiem, dlaczego ono było takie przed laty. To wszystko wydaje mi się teraz jedną wielką całością, więc w tym momencie czułam też taką wielką łaskę i pieczęć Boga na to, że jesteśmy dla Kościoła potrzebne w tym, co robimy, do czego Bóg nas powołał jako nową wspólnotę w Kościele. Takie potwierdzenie też opatrzności, miłości.
O to właśnie chciałem zapytać już tak zupełnie na sam koniec, też dziękując bardzo za to spotkanie i za tę okazję, żeby zadać kilka pytań, żeby posłuchać, co się wydarzyło i jak to wszystko wyglądało. Co chciałaby siostra powiedzieć tym, którzy dzisiaj pytają, gdzie jest Pan Bóg?
To chcę powiedzieć wszystkim, że dla każdego Bóg ma czas i żeby nie bali się otworzyć serca na Niego, a na pewno zobaczą, że w ich życiu też dzieją się cuda, bo w takiej zwyczajności jest wiele wydarzeń, których po ludzku nie wytłumaczymy. Kiedyś przeczytałam takie zdanie człowieka niewierzącego, który powiedział, że życie można przeżyć na dwa sposoby. Tak, że wszystko jest cudem, albo nic nie jest cudem. Więc życzę, żeby mieli doświadczenie tego, że wszystko jest cudem. I to, że się dziś obudzili, i to, że tego słuchają, czy oglądają dziś nas.
Bo okazuje się, że nic też może być cudem, nawiązując do siostry Ibienia. Tak, dla niego nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno, ani za długo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, siostra Nola Garlińska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków. Amen. Dziękuję za spotkanie.